Drogie siostry, jubileusz, który przeżywamy, jest pewnego rodzaju tajemnicą naszego życia. Wydarzeniem, którego nie sposób do końca wyrazić. Dlatego użyłem słowa tajemnica, choć to słowo zwykle nam się kojarzy z jakąś prawdą, z jakąś treścią, której nie wolno powiedzieć, nie wolno ujawnić. Kiedy mówimy przy celebracji Eucharystii o przeistoczeniu, oto wielka tajemnica wiary, to nie dlatego, że nie wolno o tym mówić, ale dlatego, że natrafiamy na opór naszego rozumu. Nie jesteśmy w stanie tego wyrazić. Tajemnica jest nie tyle po to, by próbować ją zrozumieć, ale tajemnica jest po to, by ją przeżywać, by w nią wejść, by uczynić ją częścią swego życia. W tym sensie można powiedzieć, że jubileusz jest właśnie czymś takim, co bardziej trzeba przeżyć niż zrozumieć. Dlatego próbujemy go opisywać na różne sposoby. I ośmieliłbym się porównać jubileusz do wejścia na górę Tabor. Tak jak uczniowie, których Jezus wziął ze sobą, aby się wobec nich przemienić na górze Tabor. Doznali zachwycenia, rozradowania. Zobaczyli perspektywę nieba, chwały Bożej, Bożego piękna, po to, aby poczuli się umocnieni na dalszą drogę do Jerozolimy, gdzie Jezusa czekała bolesna męka. Jak pamiętamy, Piotr w imieniu pozostałych uczniów wypowiada słowa zachwytu. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Tu się dobrze czujemy, jesteśmy szczęśliwi, zachwyceni. Dobrze nam tu jest. Podobnie my możemy powiedzieć, dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd. Dziękuję Ci za to. Ale przecież góra to nie jest miejsce, gdzie się mieszka. Ktoś, kto idzie w góry, choćby nasze Tatry, wchodzi na Giewon, wchodzi na Kasprowy, na inne góry i górki. Czyni to nie po to, aby tam zamieszkać, aby tam pozostać. Z góry trzeba zejść. Ale wchodzimy na górę po to, aby przede wszystkim poczuć się bliżej nieba. Nieprzypadkowo więc we wszystkich religiach świata od początku, odkąd istnieje ludzkość, góry były miejscami kultu. Człowiek intuicyjnie wyczuwał, że góra jest jakimś szczególnym miejscem świętym, jakimś dotykaniem nieskończoności, dotykaniem bóstwa. Czy jubileusz nie jest podobnie takim dotykiem Bożej łaski, takim uśmiechem Pana Boga dla każdej z was? Kiedy przebywa się na górze, można zachwycić się pięknem widoku, ogarnia nas cisza. Z jednej strony czujemy się samotni, bo zwykle na wysokich górach mało ludzi, przychodzą tam tylko najwytrwalsi, a z drugiej strony w tej samotności czujemy obecność. Obecność tego, którego nie widzimy, ale którego czujemy całym swoim sercem. I z tej góry widać drogę, którą przebyliśmy i widać drogę, po której trzeba będzie iść dalej. Trzeba będzie zejść z tej góry, wrócić do codzienności. Tam się przecież nie mieszka, tam się nie przebywa. Z wysokości góry łatwiej widać to, co nas czeka. Jakie są przeszkody na tej drodze, jakie zakręty, jakie wąwozy, czego można uniknąć. To wszystko lepiej widać z góry. I jubileusz jest także po to, aby popatrzeć przed siebie. Spojrzeliśmy za siebie. Dostrzegliśmy ogrom Bożej łaski, Bożego wybrania, powołania. Spojrzeliśmy za siebie, aby poznać prawdę o sobie, własne kryzysy, własne słabości. A teraz spojrzenie przed siebie, owo confessio fidei, co dalej? Przypomina mi się taka sytuacja, chyba sprzed roku, po jakiejś klęsce żywiołowej premier przyjechał do chłopów, żeby okazać się prawdziwym gospodarzem kraju, a chłop z rozpaczą pyta: panie premierze, jak dalej żyć? Nie usłyszał odpowiedzi. I kilka było takich sytuacji. Ludzie nie znaleźli odpowiedzi. My też stawiamy sobie pytanie, jak dalej żyć? Ale raczej stawiamy ewangeliczne pytanie. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tobie zaufałam. Nie zawstydzę się na wieki. Więc szukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej? Jak dalej iść po tym zejściu z góry Tabor? Splendor jubileuszu przeminie. Jeszcze będzie przeżywanie jubileuszu w swoich wspólnotach. Jeszcze przez jakiś czas gratulacje, wspomnienia, zapewnienia o pamięci, o modlitwie, a potem wróci codzienność. Kolejna grupa sióstr będzie przeżywać swój srebrny jubileusz, a nam trzeba pracować przez następne 25 lat na ewentualnie złoty jubileusz. I właśnie pytanie, co dalej, kiedy zejdziemy z tej góry, z tego świecznika, kiedy przestaniemy być w centrum uwagi. Właśnie nie pozostaje nam nic innego, jak owo confessio fidei, to zawierzenie Panu, za którym poszłyśmy i nie chcemy zmienić tej decyzji. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Cóż to znaczy zaufać? Tak często mówi się o ufności, zwłaszcza w kontekście Bożego miłosierdzia, że ufność jest tym naczyniem, z którego czerpie się z morza miłosierdzia, że miłosierdzie Boże uwarunkowane jest poniekąd naszą ufnością. Tak tyle razy słyszeliśmy o ufności. Wydaje się, że doskonale rozumiemy, czym jest ufność i co znaczy Bogu zaufać. Ale czy na pewno ta ufność jest wpisana w projekt mojego życia doczesnego, dotychczasowego i tego, które będzie od jutra, pojutrze, za rok, za 10 lat? Warto zastanowić się, co dla mnie znaczy zaufać Bogu. Pozwolić jak dziecko prowadzić przez życie po tych ścieżkach, które teraz z perspektywy jubileuszowego taboru wydają się takie jasne, takie konkretne, takie proste. Odpowiedzią na pytania, jakie sobie stawiamy o projekt życia, który jest przed nami, jest właśnie zawierzenie siebie, oddanie siebie na nowo. Taki przecież jest sens jubileuszowego odnowienia ślubów i nie tylko ślubów, ale całego przemyślenia projektu życia. Taki sens jest powracania do tych wspomnień z nowicjatu, z pierwszej profesji, ze ślubów wieczystych. Taki jest sens powracania do tych pierwszych ideałów, do tej pierwszej miłości, do której, jak mówiłem, wzywa nas Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Pytamy się, jak ustawić sobie projekt własnego życia na jutro, pojutrze i następne lata. Odpowiedź wydaje się dość oczywista i prosta. Jesteśmy w Kościele i dla Kościoła. Jak uczy Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Jesteśmy w sercu Kościoła. To tak jakby echo tych słynnych słów świętej Teresy od Dzieciątka: Jezus z rękopisu B jej dziejów życia, w którym ona wyznaje: w sercu Kościoła mej matki będę miłością. Jesteśmy w sercu Kościoła. Więc projekt naszego życia, to nasze zawierzenie, nie może być oderwane od tego projektu, jaki ma Kościół, jaki Kościołowi wyznaczył Chrystus Pan. Jan Paweł II w liście apostolskim na trzecie tysiąclecie Novo Millennio Ine Unte kreśli projekt życia Kościoła i jasno stawia sprawę, że perspektywą wszystkich inicjatyw duszpasterskich Kościoła w trzecim tysiącleciu jest świętość. Wszystko ma być podporządkowane perspektywie świętości. A zatem również projekt naszego życia nie może odbiegać od tej perspektywy, którą papież, wielki rodak, wyznaczył Kościołowi, a więc także nam. Projektem życia po tym zejściu z jubileuszowego taboru ma być nasza świętość. Możliwa do osiągnięcia właśnie dlatego, że zaufaliśmy, że pozwalamy się prowadzić i chcemy, by ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam je dopełnił, by doprowadził je aż do kresu, aż do pełni. Drogie siostry, mówienie o świętości wbrew pozorom nie jest wcale łatwe. Powiedziałbym wręcz bardzo trudne. W ogóle myślenie o świętości, myślenie o sobie, ja mam być świętą, jest kłopotliwe. Być może niejedna z was miała takie odczucie, że ilekroć słyszała o świętości, to wolałaby powiedzieć: raczej ona niech będzie świętą. Ja? Święta? Wystarczy, że będę dobrą zakonnicą. To i tak za dużo na moje możliwości. A tymczasem wyraźnie mamy powiedziane: mamy dążyć do świętości. To jest nasze podstawowe powołanie. Powołanie zakonne nie miałoby sensu, gdyby nie było wpisane w powołanie do świętości. To samo dotyczy powołania kapłańskiego, małżeńskiego, jakiegokolwiek innego. Podstawowe powołanie chrześcijańskie jest powołaniem do świętości. Nasze powołanie zakonne, którym żyjemy od tylu lat, ma sens tylko pod warunkiem, że jest wpisane w perspektywę świętości. Boimy się mówić o świętości dlatego, że ten temat jest obarczony licznymi stereotypami, fałszywymi wyobrażeniami, wziętymi gdzieś tam z średniowiecznej literatury hagiograficznej, może z czasem zbyt naiwnych modeli świętości. Świętość nam się wydaje dziwaczna, nieżyciowa, niepraktyczna, ale gdy uważnie przyjrzymy się życiu tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności, przyjrzymy się życiu świętych, gdy przeczytamy wiarygodne życiorysy, a nie ckliwe, pobożne książki, to święci nam się pokazują niezwykle bliscy naszego życia. Weźmy świętą siostrę Faustynę. Siostry doskonale znają jej biografię. Czy było tam cokolwiek dziwacznego, cokolwiek sztucznego? Była taką samą zakonnicą jak każda z was. Robiła dokładnie to samo i często w tych samych miejscach, w których wy jesteście. Więc świętość nie jest jakaś manieryczna. Świętość nie jest dziwaczną pozą na ikonach, na obrazach, z jakimś mglistym wzrokiem utkwionym w zaświatach, w dziwnej pozycji półomdlenia. Świętość jest pełnią życia. Życiem w całej pełni, we wszystkich jego wymiarach. Przypomina o tym Jan Paweł II, jakby chcąc rozwiać lęki, że świętość jest dla pięknoduchów, dla wybrańców. We wspomnianym liście Novo Millennium in Unte papież mówi otwarcie: świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Genialna definicja świętości. Wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Świętość jest dla zwyczajnych ludzi, dla słabych, dla potykających się. Świętym jest tylko Bóg. Więc świętość to udział w życiu Bożym. To partycypacja we wspólnocie boskich osób. To otwarcie się na uświęcające działanie Ducha Świętego. Czyli mówiąc inaczej, funkcją świętości jest życie duchowe. Żyć życiem duchowym to realizować powołanie do świętości. Życie duchowe, czy jak ktoś woli duchowość chrześcijańska, to nic innego jak konkretny sposób realizowania tego najwyższego celu, jakim jest świętość. I to jest ta perspektywa, w którą wpisuje się projekt naszego życia. Owo confessio fidei, to wyznanie wiary, to zawierzenie siebie Bogu na czas po jubileuszu, po zejściu z owego piedestału, z owej góry Tabor. Nie możemy się wymówić od wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Jan Paweł II znowu w tym samym liście stwierdza, że jest znakiem naszych czasów to, że obserwujemy pomimo zjawisk laicyzacji, pomimo zjawisk krytycznych, obserwujemy w świecie powszechną potrzebę duchowości. Powszechna potrzeba duchowości, głód życia duchowego, jaki obserwuje się w świecie. Owszem, zaznacza papież, na ten głód, na tę potrzebę duchowości próbują odpowiadać nie tylko chrześcijanie, ale także wyznawcy innych religii, a nawet sekty. I czasem robią to daleko bardziej sprytnie, daleko bardziej aktywnie niż my sami. To daje dużo do myślenia. Ale jeżeli ten głód życia duchowego odczuwają ludzie młodzi, różne ruchy, wspólnoty, grupy, to o ileż bardziej my, którzy zostaliśmy niejako urzędowo powołani do tego, by żyć życiem duchowym, to znaczy, by realizować ten projekt świętości, który został dany i zadany Kościołowi. W 2006 roku, podczas pielgrzymki do naszej ojczyzny, papież Benedykt XVI, spotykając się z kapłanami w Archikatedrze Warszawskiej, powiedział, że księża mają być ekspertami życia duchowego. To samo można powiedzieć o osobach konsekrowanych. One mają być ekspertami życia duchowego, świadkami życia duchowego, tymi, którzy żyją życiem duchowym, które noszą w sobie niezaspokojoną potrzebę duchowości. I myślę, że tak jest. Bo przecież osoby konsekrowane, szczególnie siostry zakonne, są znakiem tego, czym Kościół ma być. One uosabiają tę oblubieńczą postawę Kościoła wobec Chrystusa. Kościół jest święty w swej naturze, a my uosabiamy Jego świętość. Jesteśmy eschatologicznym znakiem tego, kim Kościół być powinien. Warto zdawać sobie z tego sprawę, że mamy nie tylko przywilej, ale obowiązek noszenia w sobie niezaspokojonej nigdy potrzeby duchowości, ustawicznego głodu życia duchowego, głodu świętości. W tym projekcie życia, w owym powierzeniu siebie Chrystusowi, w tym confessio fidei, dopełniającym nasze jubileuszowe przeżycia, nie możemy pomieszać środka i celu. Wielu ludzi wycierpiałem w swoim życiu w sytuacji, gdy pomylono środek i cel. Wiele trzeba roztropności, aby dobrze rozeznać, co jest celem mojego życia, a co środkiem do owego celu. Jak powiedziałem, człowiek jest mocny świadomością celu. Musi wpatrywać się w ów cel, aby odpowiednio do celu dobrać stosowne środki. Natomiast skupienie się na samych środkach nie gwarantuje dotarcia do celu. Nie chcę przez to powiedzieć, że cel uświęca środki, jak to zwykło się mówić. Chodzi raczej o dobór odpowiednich środków do celu. Jeżeli chcę dotrzeć na drugi koniec miasta, mogę tam dojechać, mogę tam dojść na pieszo. Ostatecznie nawet mogę się doczołgać. Ale jeżeli celem jest dotarcie za ocean, to już wybór środków jest znacznie ograniczony. Tam mogę tylko samolotem, bo i statkiem chyba byłoby już problematyczne. W tym sensie mówimy o tym, że cel określa nam właściwe środki. Ale jeżeli pomylimy cel i środki, to będzie to jeden z największych dramatów naszego życia. A takie niebezpieczeństwo grozi osobom konsekrowanym. Pomieszanie środka i celu. Nie chcę tu mówić o konkretnych sytuacjach, ale bardziej o problemie polegającym na tym, że czasem wspólnoty zakonne czy poszczególne osoby zakonne rzucają się w wir aktywności różnego rodzaju. W głębokim przekonaniu i nierzadko słusznym, że po to jesteśmy, by apostołować, by dawać świadectwo, by swoją aktywnością, swoim zaangażowaniem w różnych obszarach życia Kościoła czy życia społecznego dawać znak swojej obecności i przyciągać innych do Boga i przy okazji do zgromadzenia, o ile się da. Ale czy właśnie w tym nie grozi nam zapomnienie o celu? Po co jestem? Jak wspomniałem w rozmyślaniu, Jan Paweł II wielokrotnie siostrom przypominał: bezcenne jest to, co robicie. Wasza opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi, ludźmi z marginesu, to wszystko są rzeczy bezcenne. Ale najważniejsze jest to, że jesteście. Bardziej to się liczy niż to, co robicie. Bo macie być znakiem. Bo macie uosabiać miłość Chrystusa do Kościoła i w imieniu Kościoła odpowiadać na tę miłość Chrystusa. Czyli jednym słowem macie dążyć do świętości. To jest cel, a wszystko inne jest tylko środkiem, bliższym czy dalszym. A zatem, drogie siostry, warto przemyśleć też te wielkie zadania, jakie wyznaczył zgromadzeniu i każdej z was Jan Paweł II, klęcząc u grobu siostry Faustyny w czerwcu 1997 roku, kiedy to do waszej wspólnoty powtórzył niemal dosłownie zdania świętej siostry Faustyny, że celem tego zgromadzenia jest głosić miłosierdzie Boże, czynić miłosierdzie i wymadlać miłosierdzie dla świata całego. To jest zadanie. To jest także poniekąd środek. Ale obyśmy, angażując się w te wymiary, nie stracili właściwej perspektywy celu. Żeby się nie okazało, że mówimy o miłosierdziu, dużo czynimy w dziele miłosierdzia, wypraszamy miłosierdzie dla świata, ale sami z tego miłosierdzia nie korzystamy. Że sami gdzieś jesteśmy na boku. Nie doświadczamy miłosierdzia. Nie jesteśmy świadkami miłosierdzia. Byłaby to sytuacja tragiczna. Być świadkiem to osobiście czegoś doświadczyć, przeżyć. To być świadomym. Proszę zobaczyć zbieżność samego rdzenia. Świadomość, świadek, doświadczenie. Świadek to jest ktoś, kto w sposób świadomy, rozumny, odpowiedzialny jest zaangażowany w coś, co się dzieje. On to przeżył. Wie, o czym mówi, bo on tam był. Tylko w ten sposób można być świadkiem miłosierdzia, jeżeli samemu jest się na to miłosierdzie Boże otwartym, jeżeli samemu się miłosierdzie Boże w sobie doświadcza, przeżywa, w sobie się je nosi. Więc właśnie, by nie pomylić środka i celu. Celem jest świętość. Środkiem apostolstwo w różnych jego bogatych formach. Skutecznym środkiem w tym apostolstwie będzie nasze świadectwo. Płynące z doświadczenia drogi ku świętości. I ostatnia myśl, która się nasuwa w tej wieczornej refleksji. Znamienne jest to, że wielu świętych, jeżeli nie wszyscy, wiemy tylko z ich wyznań, z ich biografii, ale zapewne było to pragnieniem serca, ale wielu świętych stało się świętymi dlatego, że chcieli być świętymi. Faustyna w swojej młodości wyrażała takie pragnienie, by być świętą. Podobnie było w życiu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, świętego Franciszka i kogo byśmy z wielkich świętych nie wzięli, to każdy z nich wcześniej czy później obudził w sobie pragnienie bycia świętym. To jest prawdziwe confessio fidei. Być świętą. Wierzę, że Bóg jest święty i daje mi udział w swojej świętości. Ale pytanie, czy chcę być świętą? Czy noszę w sobie takie pragnienie świętości? Czy mam przed oczyma perspektywę celu tej drogi, po której trzeba mi iść dalej? Można tylko ufać, że Pan, który mocą swej łaski doprowadził mnie aż dotąd, przez te 25 lat, poprowadzi dalej i poprowadzi po drogach świata, ale do celu, jakim jest świętość, to znaczy udział w Jego wiecznej, nieskończonej chwale.